Jeżeli coś nam dobrze wychodzi, to lubimy to robić. I tak polubiłem strzelać. Gdyby Unia Europejska miała zostać przekształcona w takie jedno państwo, de facto Unię Germańską, tak naprawdę państwo scentralizowane w Berynie i Brukseli,
to wtedy
nie wyobrażam sobie, aby Polska mogła w takim państwie niemieckim uczestniczyć. Miałem, nie kryję, żal do pana premiera, że podjął decyzję w Fit for 55, nie konsultując tego w ogóle z nami. I to tak powiem politycznie delikatnie, bo była to
ostrzej,
decyzja.
A ostrzej, co by pan
był? Byłaby
jak ostrzej,
to,
jakby pan ostrzej powiedział.
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Kamil Szewczyk.
Witam Państwa, to jest Wieczorny Ekspres. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny i przewodniczący Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Witamy Pana Ministrze.
Dzień dobry, prezes Solidarnej Polski.
Prezes, przewodniczący, tak, lider, można tak powiedzieć. Panie Ministrze, czy przyjechał Pan do nas z bronią?
Nie, do Państwa nie przyjechałem z bronią. Przywieźli mnie funkcjonariusze SOP-u. Natomiast dzisiaj, przyjeżdżając do pracy z domu poza Warszawą, miałem ze sobą broń, zdeponowałem
pracę. Czyli w weekend pan pewnie strzelał, tak?
Weekend strzelam, ten weekend nie strzelałem też, ale strzelam czasami wieczorami, chociaż nie tak często w dni powszednie.
Mm-hmm. I od kiedy pan strzela? Od kiedy to się zaczęło?
To taka historia dość, można powiedzieć, zabawna, dlatego że kiedy skończyłem pracę w prokuraturze, zdałem egzamin prokuratorski, odbywałem aplikację w prokuraturze śląskiej, dostałem propozycję pracy jako asesor w prokuraturze w Kędzierzynie-Koźlu. To jest drugi koniec Śląska. I wtedy pojawiła się też perspektywa pracy w nowej instytucji tworzonej w okresie rządów AWS-u, która może była takim protoplastą zapowiednią CBA. I adres mieścił się dokładnie 4 minuty drogi od mojego mieszkania w Krakowie. I mając ten wybór, drugi koniec Śląska, nie miałem mieszkania i pod nosem, można powiedzieć, pracy, zdecydowałem się pracować jako radca, na stanowisku radcy prawnego, nie jako radca, bo radcą nie byłem, w tej instytucji. I tam pojawiła się propozycja dla zainteresowanych pracy jako funkcjonariusz operacyjny. Funkcjonariusz operacyjny wymagał kursu znajomości prawa. To akurat nie było dla mnie żadnym problemem jako prawnika po egzaminie prokuratorskim, ale też i kompetencji, umiejętności obsługiwania się bronią. Jako że zgłosiłem się do tego konkursu, zostałem wysłany na blisko dwutygodniowe skoszarowane ćwiczenia, treningi w sposób wiązania się bronią krótką, bronią długą, tak więc wbrew opiniom niektórych przeszedłem intensywny kurs strzelecki. Wtedy właśnie po raz pierwszy zetknąłem się z pistoletem. Strzelanie tak naprawdę zupełnie mnie nie pociągało, wtedy przynajmniej. Natomiast ku mojemu zdumieniu...
Teraz, panie, przepraszam, że mamy teraz to zdjęcie słynne pańskie z ostatniej pańskiej wizyty, prawda, w zgromadzeniu i pan ma tutaj za paskiem broń, Glocka. I właśnie, proszę kontynuować, tak.
No tak, to zupełny przypadek, dlatego że ten pistolet jest oczywiście w skrytej kaburze tego. Niektórzy nie wiedzą, stąd sądzą, że to jest za paskiem. Nie, to jest skryta kabury nosi się zewnętrzne, wewnętrzne, kabura wewnętrzna do noszenia broni właśnie przeznaczona dla takich celów, dla których mi została ta broń udostępniona, czyli dla celów ochrony osobistej. Dlaczego wystąpiłem o broń? Więc mimo, że od tego czasu, kiedy znalazłem się na owym
właśnie
szkoleniu...
Wróćmy do tego szkolenia właśnie. Wróćmy.
To szkolenie sprawiło, że rzeczywiście odkryłem sobie jakąś smykałkę do strzelania z pistoletu. Nie z karabinu, to ciekawe, bo strzelałem też z kałasznikowa i to nie szło mi aż tak dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o pistolet, nadzwyczaj...
Świetnie pan sobie radził od początku, tak?
Nadzwyczaj dobrze te rezultaty mi rzeczywiście wychodziły i co mnie zaskoczyło, ale zgodnie z naturą ludzką, jeżeli coś nam dobrze wychodzi, to lubimy to robić. I tak polubiłem strzelać. I później przy różnych okazjach oczywiście strzelałem.
A początki były trudne? Czy trafiał pan
Wie pan, świetny instruktor był, wtedy prowadził to szkolenie, który wyjaśnił precyzyjnie krok po kroku, jak się strzela. A poza tym ja, wie pan, byłem bardzo na luzie. Wszyscy koledzy, z którymi strzelałem, w większości to byli funkcjonariusze różnych służb, żołnierze. I oni trochę rywalizowali między sobą, a mi to kompletnie było obojętne. I przez to każdy strzelec wie o tym już z doświadczenia, że luz jest bardzo ważny przy rozluźnieniu, przy celnym strzelaniu, przy precyzyjnym. No i rzeczywiście wyniki miałem wtedy bardzo, bardzo zadowalające, jakbym to
powiedział. Lepsze niż ci owi funkcjonariusze, myśli pan, czy
wie pan, no,
podobne?
Wtedy akurat pewnie w tej kolejce, kiedy strzelaliśmy, pewnie strzelił net najlepiej chyba, ale to nie zmienia faktu, że już później, kiedy wszedłem w tą rywalizację, aż tak dobrze nie było. Strzelanie wymaga oczywiście intensywnego treningu, a strzelectwo to nie jest jednorazowe wyniki na tarczy, tylko powtarzalne efekty, zwłaszcza w sytuacjach, które wykraczają poza taki sportowy dryl i atmosferę sympatyczną na szczelnicy. Natomiast dlaczego zdecydowałem się wystąpić o broń teraz? Przypomnę, że to było już ćwierć wieku temu, 25 lat temu, w związku z tym strzelam przy różnych okazjach, ale nigdy nie występowałem o broń. Fakt, że zdecydowałem się wystąpić o broń tym razem, był związany ściśle z udokumentowanym zleceniem zabójstwa, które było skierowane wobec prokuratora prowadzącego sprawę.
Czyli w sądzie toczy się, panie ministrze, sprawa podżegania do zabójstwa, tak? Przez króla dopalaczy Jana S. Na jakim etapie jest to śledztwo? No i w związku z tym pan, tak, od tego momentu jakby tą broń nosi przy sobie, tak?
Rzeczywiście, kiedy dowiedziałem się, że taki oto pan, który dysponował ogromną gotówką, ogromnymi pieniędzmi, zarabiał na jednym sklepie w ciągu półtora roku, prokuratura dowiodła, że zarobił chyba 14 milionów złotych, sprzedając dopalacze. Kilkoro dzieci umarło na skutek ich używania. Czuł się zupełnie bezkarny. I to, co jest skandalem na skalę europejską, to, że czasów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej mimo licznych deklaracji, niestety ten biznes rozwijał się do najlepszej. Myśmy, konkretnie prokuratura, którą kieruję i ustawa, którą współprzygotowywałem, doprowadziły do ukrócenia tego interesu, tych ogromnych bajońskich pieniędzy. Eldorado się skończyło i ta wściekłość tegoż jegomościa skłoniła go do tego rodzaju zlecenia, które trafiło do osoby, która miała możliwość posługiwania się bronią czy materiałami wybuchowymi. No i w tym momencie, kiedy z tym się zapoznałem, z tymi informacjami, uznałem, skoro strzelam, skoro lubię strzelać, skoro nierzadko bywam na strzelnicy, dlaczego nie mam posiadać broni dla celów obrony osobistej, skoro ustawa mówi, że przysługuje ono każdemu, kto wykaże stałe, ponadprzeciętne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Mm-hmm.
Jak to wygląda na co dzień, panie ministrze? Czy pan, rozumiem, dzisiaj pan nie ma broni przy sobie, no teraz, tak? Ale rozumiem, że co, zwalnia pan na weekend funkcjonariuszy i wtedy ma pan broń, tak? Jak to wygląda?
Wylał się na mnie ogromny hejt, że informuję, kiedy są funkcjonariusze, kiedy ich nie ma, ale proszę pamiętać o tym, że było to pod presją napaści części polityków i mediów, którzy zrobili burzę w szklance wody z tego powodu, że posiadam broń zgodnie z uprawnieniami. Otóż rzeczywiście z innego tytułu posiadam ochronę niż inni koledzy z rządu. Pan premier, wicepremierzy, minister spraw zagranicznych posiadają ochronę SOP-u z tego powodu, że pełnią określoną funkcję. W moim przypadku ta ochrona została przydzielona właśnie w związku z zagrożeniem, które zostało potwierdzone i wymagało tej ochrony, więc ona kieruje się trochę innymi zasadami. Natomiast, wie pan, ja współpracuję z funkcjonariuszami, bardzo ich szanuję, cenię ich pracę i oni też mają swoje rodziny, mają swoje dzieci. Ja też mam dzieci i szanując ich czas, uznawałem, że w weekendy, jeśli nie jest to konieczne, to wtedy nie muszą cały czas być przez 24 godziny pod moim domem, by gwarantować mi bezpieczeństwo. A skoro posiadam broń, skoro mieszkam gdzieś na odludziu faktycznie, no to w razie konieczności potrafiłbym sobie poradzić.
Poradziłby pan sobie, rozumiem, tak? Ale co, nie zawahałby się pan, gdyby doszło do takiej sytuacji, mówimy czysto hipotetycznie, prawda, to rozumiem, że nie zawahałby się pan i użyłby pan tej broni, tak?
Wie pan co, jestem zwolennikiem od zawsze rozszerzenia, szerokiego interpretowania obrony koniecznej. W 2017 roku doprowadziłem do rozszerzenia faktycznego obrony koniecznej w Polsce zgodnie z zasadą My House is My Castle.
Mój dom, moja twierdza.
Moja twierdza. Nawet jeżeli dojdzie do przekroczenia granic obrony koniecznej, to osoba może być bezkarna, jeśli czyni to w określonych warunkach, na przykład broniąc własnego domu. I zawsze, kiedy mamy do czynienia z obroną konieczną, staję po stronie ludzi broniących się. Jestem obywatelem jak każdy tego kraju i wolałbym oczywiście nie znaleźć się w takiej sytuacji, natomiast gdybym miał bronić rodzinę, oczywiście, żebym się nie zawahał.
Panie ministrze, czy dobrze pan strzela teraz? Jak na strzelnicy panu wychodzi to strzelanie? Bo co weekend rozumiem, pan się przebiera, tak? Ściąga pan garnitur i...
Co weekend może nie, ale kilka razy w miesiącu staram się faktycznie strzelać.
Zabiera pan dzieci?
Nie, dzieci nie zabieram. Strzelnica jednak nie jest takim super bezpiecznym miejscem. Chociaż oczywiście nie krytykuję tych, którzy decydują się również dzieci zabierać na strzelnicę. Natomiast rzeczywiście, co daje strzelanie? Po pierwsze, wie pan, ja uważam, że jeżeli ktoś posiada broń, to powinien posiadać ją w sposób odpowiedzialny. Czyli umieć się nią posłużyć. To jest tak jak z posiadaczem samochodu. Jeżeli ktoś kupiłby szybki samochód i był takim niedzielnym kierowcą, który raz w roku na wakacje lubi sprawdzić możliwości silnika, to czy to byłoby odpowiedzialne posiadanie samochodu? Czy taki kierowca nie stwarzałby zagrożenia realnego dla siebie i dla innych uczestników ruchu drogowego? I to samo jest z pistoletem. Broń, podobnie jak jazda samochodem, to jest kwestia odruchów, to jest kwestia pamięci mięśniowej, to jest kwestia pewnych umiejętności. Jeżeli ktoś decyduje się jechać samochodem, nie może zastanawiać się nad pewną sytuacją, która następuje na drodze, tylko są pewne automatyzmy, które ratują nawet w sytuacji, gdy dochodzi do jakichś groźnych wydarzeń. I to samo, jeśli chodzi o broń.
A czy miał pan, panie ministrze, sytuację w życiu, jak był pan, jest pan ministrem, był pan ministrem sprawiedliwości, czy miał pan taką sytuację kiedykolwiek, że musiał pan sięgnąć po broń? Czy
nie było szczęśliwie nie miałem i chciałbym nie mieć. Natomiast, wie pan, no, znam też osoby, które mają również broń, również z uwagi na ochronę osobistą i trzymają ją w sejfie zakrytą. Kuszta może mniej opada. Natomiast czy rzeczywiście w takim wypadku te osoby stwarzają szansę na bezpieczne użycie tej broni, gdyby do tego doszło, dla siebie, dla najbliższego otoczenia? Mam wątpliwość. Mhm. Więc wydaje mi się, że odpowiedzialne posiadanie broni to jest jej nabranie umiejętności obsługi z nią.
Praktyka,
pewnych,
prawda?
Praktyki, schematów, nawyków, można powiedzieć.
To zaszczepił pana, bo tak naprawdę z tego, co jak się przygotowywałem do programu, poczytałem trochę o pańskim dziadku, tak? Tam już były te historie takie, prawda? Wojna i tak dalej. Dziadek opowiadał panu też różne historie, prawda? Czy to się też mogło stąd wziąć?
Nie, to się stąd zdecydowanie nie wzięło. W ogóle nie ciągnęła mnie ani armia, ani strzelanie. Tak jak wspomniałem, to przypadek zrządził, że poczułem bluesa. I to wciągnęło mnie, bo muszę państwu powiedzieć, to pozwoli, że strzelanie jest taką formą resetu, formą medytacji. Może tam jest huk, zapach prochu, ale w ten sposób tak naprawdę człowiek
Czyli tak się pan,
ucieka,
tak pan zapomina o całym
ucieka
świecie,
o polityce,
tak?
Wtedy spotykam się z przyjaciółmi, strzelamy i też nie rozmawiamy o polityce. Mamy różne poglądy polityczne. Gdyby faceci pod bronią zaczęli się kłócić o politykę, to byłoby może niebezpieczne.
Czy z kolegami pan chodzi, tak?
Zdarza się, nie, z partii też, ale nie tylko. Strzelam też z osobami, które mają inne poglądy polityczne. Znamy się od lat. Różnią nas poglądy, a politycy nie rozmawiamy, natomiast łączy nas pasja strzelecka. I to jest też miłe. I faktycznie jest to okazja do resetu, do takiego zapomnienia o tym świecie i o jego sprawach. Koncentrujemy się na tym, co jest dla nas wtedy ważne. To widać od razu na tarczy, czy jeżeli myśli człowiek o czymś innym, ucieka myślami, to wtedy rezultat od razu...
I o czym pan wtedy myśli, jak pan strzela? Mierzy pan?
Jest to pełna koncentracja na wynikach sportowych.
Żeby zdobyć wynik, tak?
Absolutnie, tak. Absolutnie, tak. Czasami jest rywalizacja, jak strzelamy w kilku i gramy w ramach pewnych ustaleń o pewien wynik. Natomiast jest to na pewno przyjemny relaks, odpowiedzialność jednak po pierwsze, po drugie, po trzecie.
Panie ministrze, czy strzela pan teraz też z funkcjonariuszami SOP? Czy jednak nie zdarza się panu to?
Z funkcjonariuszami SOP stricte nie strzelam, natomiast funkcjonariusze SOP, z tego, że to jest ochrona przydzielona mi na 24 godziny na dobę, poza sytuacjami, kiedy decyduje się panów zwolnić, bo to jest moje uprawnienie, czasami towarzyszą mi na strzelnicy, ale to tylko czasami, bo niejednokrotnie właśnie w czasie weekendów, kiedy zwalniałem panów, jeździłem sam na strzelnicę.
Panie ministrze, niektórzy, jak na przykład Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta, no, zarzucali panu, że pan niewłaściwie trzyma tą broń i tak dalej. Co by pan odpowiedział krytykom? tej sytuacji?
Chyba no to dość zabawne te zarzuty. Myślę, że to jest taki polityczny jad i potrzeba ataku o wszystko. Tych zarzutów było mnóstwo. Wie pan, na strzelnicy najlepiej może się przekonać, jak kto strzela. W Polsce mamy świetnych instruktorów, świetnych strzelców. Nie jestem oczywiście zawodowym strzelcem, nie jestem zawodowym sportowcem, ale myślę, że nie mam powodu do wstydu, jeśli chodzi o strzelanie i wyniki strzeleckie. Więc tyle mogę na to odpowiedzieć.
Wybrałby się pan, panie ministrze, nie wiem, z premierem Morawieckim, bo premier Morawiecki też strzela. Na strzelnicę na przykład, panowie.
Wie pan, mamy dużo okazji do spotkań. Myślę, że nadmiar naszego wzajemnego towarzystwa niekoniecznie byłby tutaj najbardziej pożądany obustronnie. Natomiast jeśli byłaby wola taka pana premiera, to...
Ale co, pan jest na tak, rozumiem, tak? W razie czego?
Gdyby taka była potrzeba, oczywiście tak. Co do trzymania broni, to są bardzo różne chwyty broni. To nie jest prawdą, co tam mówił pan Dziewulski, że w jeden sposób się trzyma broń. Chwyty sportowe ewoluują. Są wysokie chwyty, niskie. Ale to jest nie na studio, trzeba by to pokazać.
Pan rozumiem, ogląda jakieś filmy? Nie wiem, uczy się pan?
Przede wszystkim mamy bardzo doświadczonych kolegów, z którymi strzelam. Też oczywiście korzystam z instruktorów na przestrzeni tych lat, którzy wiele mnie nauczyli, natomiast tak, to jest rodzaj pasji oglądania youtuberów amerykańskich, to są najbardziej rozwinięte fora zwolenników strzelectwa.
Czyli ze słotu pewnie.
Więc też nie tylko, są też sportowcy znakomici, którzy właśnie dzielą się swoimi doświadczeniami. I to jest bardzo ciekawa dyscyplina. A przy okazji uczę się angielskiego, wie pan, bo to jest zawsze wyzwanie, żeby niektórzy mówią bardzo szybko po angielsku, trzeba to też chwilę temu poświęcić.
Czyli rozumiem, że pan jest za powszechnym dostępem, prawda? Polaków do broni.
Na pewno jestem za poszerzeniem tego dostępu, czyli dla ludzi, którzy są niekarani, którzy dają gwarancję bezpiecznego posłużenia się bronią. Jest ustawa Solidarnej Polski, która w jakimś zakresie rozszerza zakres osób, które mogłyby w sposób bezpieczny posiadać broń dla celów osobistych, celów sportowych. Głównie chodzi o funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy mundurowych, różnych służb, żołnierzy. To są osoby, które przeszły stosowne przeszkolenie, nie ma powodów, aby nie mogły posiadać broni. Poza tym, proszę pamiętać, nasza polska tradycja, nie tylko ta z czasów minionych szlacheckich, ale też i związki strzeleckie. Droga nasza do niepodległości, Józef Piłsudski, Sikorski, Sosnkowski, to wszystko było związane z związkami strzeleckimi. Więc jestem wielkim zwolennikiem krzewienia umiejętności strzeleckich. Żyjemy w trudnych czasach zagrożeń ze strony Rosji. Widzimy, jak ważne znaczenie ma wyszkolenie żołnierzy frontowych naszych sąsiadów i na wszelki wypadek Polacy też powinni być przygotowani w tych trudnych, zmieniających się warunkach geopolitycznych, jakie przyszło nam żyć.
Czy pan jest, panie ministrze, może za wprowadzeniem, nie wiem, jakichś dodatkowych lekcji w szkołach, liceach czy na studiach właśnie z tego zakresu, z zakresu strzelania intensywniejszego i tak dalej, jak pan to widzi?
Wie pan, jestem na pewno zwolennikiem tego, aby stwarzać szersze możliwości tym, którzy pasjonują się strzelectwem, których to
ale
interesuje.
Bez przymusu, tak? Rozumiem.
Co do przymusu, to możemy o tym podyskutować, chociaż w szkole myślę, że taki przedmiot spotkałby się entuzjazmem większości młodych ludzi, zwłaszcza chłopców, chociaż pewnie wiele dziewcząt też byłoby zainteresowanych nabyciem takich podstawowych kwalifikacji. To nie jest szkodliwe w żadnym razie, ale podniesienie zdolności strzeleckich Polaków jest, sądzę, cenne w tych czasach. Powiem panu też, że jako minister sprawiedliwości zdecydowałem, aby funkcjonariusze służby więziennej w znacznie większym stopniu szkolili się, niż miało to miejsce wcześniej, na przykład w okresie rządu Platformy Obywatelskiej. Zdarzało się, że funkcjonariusze pionu ochronnego strzelali około 10 razy, oddawali dokładnie 10 strzałów rocznie. W tej chwili to jest około co najmniej 500 strzałów, do 500, czyli wielokrotnie zwiększyłem liczbę treningów, które muszą się odbywać w ramach treningów oczywiście z bronią ostrą, strzeleckich, treningów na sucho. To jest element, który zmieniliśmy. Bardzo doposażyliśmy też Polską Służbę Więzienną w broń. Są szkolenia wspólne z WOT-em, jeżeli chodzi o dodatkowe umiejętności wykraczające poza te konieczne do ochrony obiektów penitencjarnych, aresztów śledczych, zakładów karnych. Tak więc tutaj dokonujemy realnych zmian. To są ludzie, którzy są w tej chwili dzięki tym szkoleniu znacznie lepiej przygotowani na wypadek odpukać jakichś zagrożeń. Mhm.
Czy mógłby pan pokazać kiedyś broń swoją?
pokazać.
Pokazać broń?
Wie pan, to zaraz byłby krzyk, że Ziobro pokazuje broń w Super Ekspresie. Nie, nie namówi mnie pan, żebym tu przyjechał i pokazał broń, ale jeśli pan miałby ochotę kiedyś udać się na strzelnicę, to wtedy zapraszam, wtedy możemy razem postrzelać, sądzę. Jeśli pan nie boi się, że odstrzelę pan ucho.
Nie, no to pewnie, tak? Że się nie boję.
Albo
jak
sufit.
Jak pan dobrze strzela, jak pan mówi, że pan dobrze strzela.
Ja nie wiem, czy ja dobrze strzela. Jest wielu wybitnych strzelców, z którymi nawet nie śmiem się równać, natomiast myślę, że jak na moje potrzeby radzę sobie.
Okej. Panie ministrze, teraz kilka pytań od naszych widzów, czytelników na rozluźnienie. Skąd? Zaraz, już mówię. Jakim studentem był Zbigniew Ziobro?
To zależy od czasu, kiedy studiowałem, bo w pierwszym okresie myślę, że szło mi nie najgorzej. Miałem nawet tak zwany indywidualny tok studiów bodaj na trzecim roku, czy po drugim roku studiów. Natomiast potem doszły nowe pasje. Zdecydowałem się, wygrałem mojemu dziadkowi, a propos dziadka, który między innymi posługiwał się bronią, opisywał mi historie strzeleckie z życia wzięte. Przepraszam, tylko tak nawiązuję i pamiętam, pytałem go o to, czy nie ma poczucia winy, że kogoś życia pozbawił strzelając. Powiedział mi wówczas, opisując konkretną akcję, gdzie zastrzelił niemieckiego żołnierza, że nie. Ponieważ to była wojna i dotyczyło akurat sytuacji, kiedy doszło do oblężenia przez Niemców jednej wsi. Był szefem kontrwywiadu Armii Krajowej w powiecie przemyskim. Także
był pan dobrym studentem, rozumiem, czy tak, niekoniecznie?
Tak, ale co do dziadka, więc dziadek stwarzał taką możliwość, był jednocześnie aresztowany, torturowany i trafił na więzienia na 10 lat stalinowskiego, skazano go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wystąpiłem o dziadka rehabilitację i dostałem wtedy, dziadek dostał odszkodowanie 30 tysięcy złotych, tak na dzisiejsze.
Który to był rok, pamiętam?
90 chyba drugi, zdaje mi się. To były czasy, teraz niektórzy chcą milionowe odszkodowania za jakiś tam okres 5-6 lat, natomiast to było 30 tysięcy złotych i dziadek nie potrzebował tych pieniędzy, dał mnie nie. A ja, tylko że pieniądze nie były dla mnie tak ważne, postanowiłem zaryzykować i grać na giełdzie. I wtedy, kiedy faktycznie zacząłem grać na giełdzie, trochę zmieniły się moje priorytety i studia nie były dla mnie na pierwszym planie. Natomiast w tym pierwszym okresie myślę, że byłem studentem, który sobie radził całkiem nieźle na studiach.
Czyli piątki, czwórki, czy zdarzało się tak, że pan nie zaliczył jakiegoś przedmiotu?
ITS to jest sytuacja indywidualnego toku studiów, który można wystąpić może student wtedy, kiedy ma odpowiednią średnią, chyba 4-3. Natomiast w tym drugim okresie, kiedy zacząłem się pasjonować faktycznie obrotem giełdowym, giełdą, to też było właśnie związane jakby z tym właśnie doświadczeniem. Trochę studia odłożyłem lekko na bok, ale z tych przedmiotów, które mnie interesowały, zawsze radziłem sobie nieźle. Prawo karne zawsze było tym, które było dla mnie bardziej interesujące.
Kolejne pytanie od widzów. Jak pan zarobił pierwsze pieniądze w życiu? Na co je pan wydał?
No to właśnie to jest ten przykład. Zarobiłem bardzo spore pieniądze w tym czasie. Także kiedyś mój ojciec przyjechał do mnie, zobaczył, ile mam pieniędzy i był, nie mógł w to uwierzyć, ponieważ pomnażałem te pieniądze, chodziłem do banków, zaciągałem kredyty i później pod kredyt zaciągałem kolejny. Dzisiaj to pewnie nie byłoby dozwolone. Natomiast no, było też ciekawe doświadczenie dla mnie o tyle, wie pan, że poznałem wówczas moją sympatię, bardzo zresztą atrakcyjna, ciekawa, mądra kobieta, która namawiała mnie, żebyśmy kupili sobie dom na Woli Justowskiej. Ja chciałem mieć dom i chciałem kupić sobie wtedy, jako no, młody mężczyzna, marzyłem o BMW, taki na Salon Piłsudskiego był, mieszkańcy Krakowa pamiętają, z takimi samochodami. Żeby to połączyć, musiałem jeszcze trochę zainwestować. Później przyszedł krach związany z Bankiem Śląskim, z wejściem Banku Śląskiego na giełdę, więc dość sporo tych pieniędzy później na tym przedsięwzięciu Banku Śląskiego straciłem, ale generalnie wyszedłem na plus i dało mi to pewną samodzielną finansową pozycję, niezależność, ale też i nauczyło, że pieniądze szczęścia nie dają.
Czy słucha pan, panie ministrze, muzyki? Jeśli tak, to jakiej? Kolejne pytanie od widzów.
Ja nie jestem melomanem. Mój kolega Darek Barski jest prokurator krajowy, jest melomanem. On ma takie stare nawet płytę, gramofon. Jak przychodzę do niego do biura i słucha czasami tej muzyki i mógłby z panem całymi godzinami rozmawiać na temat różnych nurtów muzyki nowoczesnej i tej poważnej. Natomiast ja słucham różnej muzyki, jestem eklektyczny w zależności od nastroju. Czasami jest to Bach i Chopin, a czasami jest to muzyka... No, wczoraj słuchałem YouTube, na przykład zespół najlepsze, the best YouTube, przeboje. Jechałem do Kielc, przepraszam, i słuchałem YouTube.
Okej. Okay. I kolejne pytanie, ostatnie już od widzów, czytelników Super Expressu. Czy ogląda pan filmy? Jeśli tak, to jaki jest pana ulubiony film? Może ostatnio pan jakiś oglądał?
To wie pan, to tutaj mam niestety wielkie zaległości. Praktycznie w ogóle nie oglądam telewizji. I to już od lat. Może się mnie denerwuje dzięki temu, także to ma swoje plusy. W polityce nie ma sensu oglądać programów, w których pojawiają się programy stanowiące muckę propagandową. No, oczywiście przesadzam, natomiast nie mam czasu na telewizję. Praca, jaką się zajmuje ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, parlamentarzysty, jest szefa partii, jest tak angażująca, że jedynie co oglądam, to na YouTubie... Blogerów amerykańskich od czasu do czasu, którzy wnoszą wiele ciekawych nowych informacji co do na przykład techniki posługiwania się broni i strzelectwa. Bardzo ciekawe materiały i ćwiczę w ten sposób język angielski.
Dziękujemy za pierwszą część, panie ministrze. Za chwilę wracamy. Zostańcie państwo z nami.
Pięknie pan mówił dzisiaj o wartościach europejskich. Chciałbym sukcesu polskiej prezydencji. Będzie to jednak możliwe, jeśli pan i pański rząd będzie te wartości jak wolność słowa, wolność mediów, prawa opozycji przestrzegał w praktyce, a nie tylko o nich pięknie mówił. To za pana rządów w Polsce masowo z mediów publicznych zwalniano dziennikarzy. Tylko dlatego, że byli krytyczni wobec rządu. To pana rząd wystąpił do sądu de facto o likwidację najbardziej prestiżowego i najczęściej cytowanego dziennika w Polsce Rzeczpospolitej.
Nasi wyborcy myślą tak jak my i z całą pewnością możemy liczyć na ich głos. Będzie tych wyborców, jak wspomniałem, cały czas coraz więcej.
Kierunek rozwoju prawicy w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, gdyby sięgnął 30 lat, też nikt by nie uwierzył, że to będą partie, które przejmą agendę i język de facto lewicy, że będą promować LGBT i politykę gender, małżeństwo homoseksualne, co ostatnio zrobiła niemiecka Hadecja. Ja nie widzę siebie w takiej partii. Muszę pani powiedzieć, że gdyby prawica w Polsce przyjęła tego rodzaju agendę w przyszłości, to mnie takiej prawicy nigdy nie będzie. Ale
cierpicie na rozdwojenie jaźni. Wycieracie kolanami chodniki, regularnie wycieracie kolanami chodniki w Brukseli i w Berlinie, bardziej w Berlinie niż w Brukseli. Upraszacie się o sankcje dla Polski, o blokowanie pieniędzy, też blokowanie pieniędzy z KPO. A następnie, jak gdyby nigdy nic, z właściwą tylko wam bezczelnością i tupetem, przyjeżdżacie do Warszawy i głośno pytacie, gdzie są pieniądze z KPO?
No właśnie, panie ministrze, wracamy w drugiej części. Naszym gościem jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny i prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Właśnie, panie ministrze, usłyszeliśmy pana słowa z Sejmu, KPO. Myśli pan, że kiedy będą pieniądze z KPO? Czy w ogóle będą? Jak pan to widzi?
KPO stał się elementem mechanizmu szantażu na Polski przez głównie Niemcy, by osłabić polski rząd i doprowadzić do zmiany władzy w Polsce. Dlatego w swoim czasie przekonywałem pana premiera Morawieckiego, by nie zgodził się na tego rodzaju mechanizmy, które stwarzają realne zagrożenie dla naszej suwerenności. Pan premier zaufał. Natomiast...
I to był błąd, panie ministrze, że premier zaufał.
To był błąd. Był pod dużą presją też opozycji Tuska i całej tej ferajny, która gardłowała, że to będzie zdrada stanu, a w rzeczywistości sama się zdrady stan dopuszcza, kolaborując z Niemcami. Tusk to jest niemiecki kolaborant w polskiej polityce i Niemcy chcą go tutaj osadzić na funkcji w urzędzie premiera. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby tak się nie stało. Niestety Unia Europejska, która była piękną ideą, ewoluuje w kierunku Unii Germańskiej, niemieckiej. I do tego jeszcze zdominowanej przez lewackie wartości, które chcą zrobić, można powiedzieć, taki reset i wymazać wszystko to, co jest dziedzictwem Europy, czyli chrześcijaństwo. Też i w Polsce te ataki na pomniki, na postać Jana Pawła II są elementem tej lewackiej wojny i trzeba jej stawić czoło. I dlatego polityka wymaga się odwagi, zdecydowania, stania na gruncie wartości, jasności, wyrazistości. Taka jest Solidarna Polska.
To panie ministrze, może pan jest za wystąpieniem, za wyjściem Polski z Unii, skoro taka Unia w takiej formie panu się nie podoba, takiej Solidarnej Polsce.
Jestem za obroną Unii taką, jaką miała być u swojego zarania, u podstaw. Miała być Unią, która łączy narody, w sensie umożliwia im współpracę, jeśli są gospodarczą, przepływ wolny pieniądza, przepływ ludzi, ale zachowuje jednocześnie szacunek dla odrębności, dla inności i nie daje żadnemu narodowi możliwości górowania nad innym.
No jak właśnie sytuacja... Panie ministrze, prawda, Bruksela, czy Niemcy, Bruksela, prawda, no, dominują od lat. I to raczej zmierza w tym kierunku, no, prawda? Federacyjnego państwa, gdzie państwa narodowe są ograniczane. Elity, jak pan to widzi? Czy w takim kontekście, panie ministrze, czy Polska powinna wystąpić z Unii, jeśli ta Unia będzie zmierzała w kierunku właśnie takim? Ograniczanie suwerenności i tak dalej?
Elity niemieckie nie wyzwoliły się od rządzy dominacji. Czy to było czasu Hitlera, czy wcześniej Bismarcka. Tak teraz znowu widzimy, że ta dominacja, ta pycha niemiecka, buta znowu się pojawia. Zresztą najlepszym tego dowodem były relacje Niemiec i Putina, Rosji putinowskiej, bo przecież gdyby nie Nord Stream 1, Nord Stream 2, gdyby nie te szczególne relacje, to Putin prawdopodobnie nie napadłby na Ukrainę. I tak myślą analitycy amerykańscy, tak myślą zresztą politycy ukraińscy. To Niemcy w tym sensie przyczyniły się istotnie do wybuchu wojny na Ukrainie i zachęciły Putina do bezkarności. Niemieckie interesy, niemiecka polityka kosztem Polski, kosztem tej części Europy. Nie może się na to zgodzić Scholz, czyli aktualny kanclerz Niemiec, deklaruje, że chce mieć jedno państwo, prawda, scentralizowane. To oznacza tak naprawdę dominację Niemiec, a Polska stałaby się państwem trzeciorzędnym. Nigdy nie będzie na to mojej zgody, ani Solidarnej Polski. Trzeba zrobić wszystko, aby Unię Europejską ochronić przed tego rodzaju zakusami. Ale gdyby Unia Europejska miała zostać przekształcona w takie jedno państwo, de facto Unię Germańską, tak naprawdę państwo scentralizowane w Berlinie i Brukseli,
to wtedy
nie wyobrażam sobie, aby Polska mogła w takim państwie niemieckim uczestniczyć.
A może należałoby referendum rozpisać, panie ministrze, w tej
sprawie? Na razie walczmy. Miejmy odwagę stawić czoła temu, co robią Niemcy. Polacy są mądrym narodem. Myślę, że zdają sobie sprawę z tego, że dominacja niemiecka, jak historia zresztą dowodzi 1000 lat, zawsze prowadziłaby do dyskryminacji Polaków ostatecznie i do przewagi pod każdym względem Niemców, tylko proszę energetyki, że Niemcy mogli zachować swoje stocznie, Polacy musieli likwidować. Niemcy mogą zachować swoje kopalnie, Polacy mają likwidować. Niemcy mogą wybierać poprzez swój Bundestag, parlament, sędziów do Sądu Najwyższego i Mniejszego, czyli Sądu Federalnych. Polakom nie wolno jest pośrednio włączać Sejmu. No to pokazuje, w jakim kierunku to zmierza. My nie możemy się na to zgodzić. Ten cały pakiet klimatyczno-energetyczny, który ma prowadzić do tego, aby Polaków pozbawić możliwości korzystania z samochodów spalinowych, przecież to oznacza ubóstwo dla milionów Polaków. Ja mieszkam tak samo częściowo teraz poza granicami Warszawy, kawałek nawet. I widzę, jakimi samochodami ludzie tam mieszkający, przyzwoici Polacy jeżdżą. To są często 30-40-letnie samochody. Czy sądzi pan, że tych ludzi stać będzie na kupno nowych samochodów elektrycznych, które są wielokrotnie droższe, po 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych, które mają różnice felery, mankamenty. Czy Polskę stać na to, by zbudować gigantyczną sieć zasilania takich milionów aut na przestrzeni najbliższych lat bez gigantycznego zadłużenia Polaków? To jest interes niemiecki zapewne też, w jakimś sensie francuski, ale to nie jest polski interes. My jesteśmy od tego jako politycy, aby dbać o polskie interesy i interesy obywateli naszego kraju.
Czy w tej sprawie, panie ministrze, między innymi, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, prawda, spotyka się pan z prezesem Kaczyńskim, z premierem Morawieckim? Sugeruje pan im jakieś zachowania w Unii Europejskiej, czy nie? Czy nie słuchają pana?
No, między innymi nasze apele o to, aby premier i rząd sprzeciwił się likwidacji samochodów spalinowych, dieslowskich, benzynowych od 2035 roku, bo takie są plany, to przyniosło efekt. Takie było ostatecznie stanowisko, choć na początku wcale tak wyraziście rząd tej sprawy nie stawiał. Czyli nasz udział w tej koalicji ma sens, ale liczę, że w przyszłej koalicji będziemy mieli jeszcze większy wpływ na tego rodzaju politykę europejską rządu. To jest nasz cel. Nie może być tak, aby ponawiać tą politykę, która doprowadziła nas do pewnego ślepego zaułka. Niemcy zastosowali chytry szantaż. Pani Merkel wprowadziła warunkowość KPO tylko po to, by ingerować wewnętrzne sprawy Polski, Polskę wykorzystywać. Forsuje pakiet klimatyczno-energetyczny, bo chce mieć przewagę własnej gospodarki i własnego przemysłu nad Polską. Nie możemy się na to zgodzić i są sposoby przy twardej, asertywnej polityce, aby zapobiec tym niemieckim zakusom.
Właśnie, ale panie Mieszcze, czy pan spotykał się ostatnio z premierem Morawieckim w tej sprawie między innymi? Czy sugerował mu pan?
Rozmawiamy na Radzie Ministrów niejednokrotnie w sprawie KPO. Między nami był w sprawie też Fit for 55.
To jest wielki spór między Solidarnością
na pewno jest spór,
a premierem.
To prawda. Miałem, nie kryję, żal do pana premiera, że podjął decyzję w sprawie Fit for 55, nie konsultując tego w ogóle z nami. I to tak powiem politycznie delikatnie, bo była to
ostrzej,
decyzja.
A byłaby to. Jakby pan ostrzej powiedział.
Polityka wymaga czasami, wie pan, dyplomacji, Francji dyplomacji, więc niech tak pozostanie. Byliśmy zdecydowanie przeciwni Fit for 55. Fit for 55, który chce nam zarzucić Unię Europejską, oznacza dla Polski według wyliczeń banku Pekao S.A. w ciągu 10 lat dodatkowy wydatek dwóch budżetów państwa prawie. I to muszą zapłacić Polacy, pan też. Poprzez swoje rachunki, wyższe rachunki za prąd, za energię i za wszystko, bo to będzie powodować inflację. I my musimy to zablokować w najbliższej przyszłości, bo za tym przemawia polski interes. Unia Europejska w ramach Fit for 55 chce zabrać nam dostęp do lasów polskich. 1/3 lasów ma być wyłączona z możliwości chodzenia na spacer, na grzyby, na przejażdżkę rowerową. Przecież to jest szaleństwo, panie redaktorze. My nie możemy na takie szaleństwa się zgodzić i od tego jest Solidarna Polska.
Ale to, co będzie pan nakłaniał premiera, żeby, nie wiem, żeby weto zastosował?
Czy tak,
żeby...
będę nakłaniał do podejmowania wszystkich takich działań, które mogłyby zablokować te szalone pomysły, na przykład przejęcia kontroli nad polskimi lasami. Dzisiaj polskie lasy i gospodarka leśna jest w gestii polskiego państwa, a Unia Europejska chce, żeby to przeszło znowu pod władztwo Brukseli. De facto. Niby dzielone, ale to się sprowadza, że to oni o wszystkim decydują. I na to też nie może być naszej zgody. Jeżeli będzie rząd Tuska, to oni się na wszystko zgodzą. I lasy będą rozprzedane, Polakom nie będzie wolno chodzić do tych lasów i gwałtownie będą rosnąć ceny energii, inflacja, bo będzie likwidowane górnictwo i energetyka węglowa. Podkreślam, jestem za sensownym miksem energetycznym i nie jestem przeciwnikiem energii zielonej co do zasady, ale musimy zawsze patrzeć racjonalnie, czy to będzie dużo droższe, czy tańsze. Z wszystkich wyliczeń wynika, że energia z wiatru, wydaje się, że wiatrak sobie wieje, tylko on wieje tylko 25% czasu i daje energię. W związku z tym trzeba go dotować później przez zwykłe elektrownie. Ten prąd z wiatraka w związku z tym jest dużo droższy finalnie niż z elektrowni węglowej, konwencjonalnej, takiej na przykład jak w Bełchatowie. Więc my musimy wybierać rachunek ekonomiczny. Czy pan wie o tym, panie redaktorze, że Japonia, która jest wyspą rozciągniętą na Pacyfiku, gdzie jest mnóstwo wiatru, nie wybrała elektrowni wiatrowych? Przecież to było racjonalne, ich technologia, trzecia gospodarka świata, tylko wybrała co? Nowoczesne elektrownie węglowe. A czym się różnimy od Japonii jeszcze? Tym, że oni nie mają węgla, a my mamy pokłady według geologów na 200 lat.
Ale też musimy, importujemy ten węgiel. Tu mamy,
dlatego, że Unia Europejska narzucała nam likwidację kolejnych kopalni. Niedawno byłem w kopalni, muszę państwu powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem ciężkiej pracy górników. Nieraz
zjeżdżał
widzimy
pan
to
na dół, prawda?
Tylko zjeżdżałem, byłem przy samej ścianie, doszedłem przodek ściana, tam się kawałek jechał 1,5 godziny, żeby tam dostać, ale gigantyczny hałas, wilgoć, gorąc, pył, który uderza po oczach i w którym się oddycha.
A był pan tam tylko chwilę, można powiedzieć.
Byłem tam, spędziłem kilkanaście minut, rozmawiałem tam bezpośrednio z pracującymi górnikami na miejscu. Naprawdę wielki szacunek dla nich. Wyjechałem i tam stała druga zmiana i zawołałem, no i panowie, wielki szacunek dla was. I to było szczere od serca.
Czyli rozumiem, panie ministrze, że jeśli Unia będzie podążała w takim kierunku, czyli będą odbierane kolejne kompetencje państwom narodowym, w tym Polsce, to znaczy, że pan jest za polexitem, tak? W tym kontekście.
Dlaczego pan defetystycznie podchodzi do polityki? Polityka to jest bitwa o cele. I czy w ramach tej bitwy musimy szukać takich rozwiązań, by Unia Europejska się cofnęła, skoro Niemcy narzuciły ewolucję.
Unia Europejska, panie ministrze, z tym szacunkiem raczej się nie będzie
cofać. A dlaczego pan tak zakłada? Jest zwycięstwo we Włoszech, na przykład mamy panią premier, która myśli podobnie jak my. Już nie mówię o Orbanie. Są niemałe siły we Francji, które też myślą o odwrocie i o wyższości konstytucji francuskiej nad traktatami europejskimi. Naprawdę to może się zmienić. Trzeba budować.
Ta narracja
To jest pierwszy nasz krok. Musimy odzyskać wolność w Unii Europejskiej, która jest powoli odbierana. również w obszarze ideologicznym oczywiście, przecież ta cenzura obyczajowa, narzucanie, że wszystko, co mówi środowisko homoseksualne, to jest kanonem, jak ktoś z tym się nie zgadza, ma inny punkt widzenia, to jest przestępcą, do więzienia ma trafiać. No nie może się na to zgodzić, a chrześcijaństwo można ostatnie pomyje wyrzucać i opluwać i to jest wręcz standard zalecany. Nie ma na to naszej zgody.
Panie Misiu, czy Solidarna Polska pójdzie razem do wyborów z Prawem i Sprawiedliwością, czy oddzielnie? Jak pan to widzi?
To jest pierwsza opcja. W polityce trzeba być racjonalnym. To są różnice między nami. Relacja do Unii Europejskiej jest pewną różnicą, nie da się ukryć, i tej polityki. Natomiast jest też druga opcja. Przygotowujemy też nasze listy. Będziemy gotowi.
Na jakim etapie jesteście państwo?
Jesteśmy na etapie zaawansowanym. Jeździmy, w tej chwili jeżdżę po całej Polsce. Budujemy, przygotowujemy wstępnie listy. Ufam, że porozumiemy się z Prawem i Sprawiedliwością, ale będziemy gotowi, jeśli zajdzie taka potrzeba, do tego, by wystartować pod własnym sztandarem.
Panie Misiu, z całym szacunkiem, sondaże mówią, no 2-3% wam dają. Jeśli sami byście wystartowali, no to kiepsko.
Wie pan co, ostatnio sondaże dały około 3 razy po 3. Nie chcę tego mnożyć, że to daje razem 9, bo chodzę oczywiście twardo po ziemi. Wie pan co, my jesteśmy w ramach koalicji. I nasza odrębność nie jest na tyle wyrazista, kiedy działamy w ramach tego, bo są też tego plusy i minusy. Natomiast jeśli zdecydowalibyśmy się iść samodzielnie, to jestem przekonany, że te 3 pomnożymy razy 3 i więcej.
Czyli 9% pan zakłada.
Wie pan, na początku trzeba pod pokorą podchodzić do wyniku wyborczego. Chciałbym panu przypomnieć, że do Europarlamentu większość sondaży, proszę sprawdzić, dawała nam 0 albo 1%. Czy pan wie o tym, ile uzyskaliśmy? Prawie 4%. Mhm. Czyli 4 razy więcej od najlepszego wyniku, jaki nam sondaż dawał przed wyborami bezpośrednio. Ja nie chcę mnożyć razy 4 tych 3%, ale uważam, że około 10% to jest cel, który byśmy wtedy stawiali sobie. Jednak myślę w kategorii odpowiedzialność za Polskę i uważam, że trzeba zrobić wszystko, aby nie dopuścić partii niemieckiej z niemieckim kolaborantem politycznym Donaldem Tuskiem do władzy, bo to będzie fatalne dla Polski pod każdym względem. Dla Polaków, dla jakości życia, dla naszej tożsamości, kultury, dla wszystkiego, dla naszego bezpieczeństwa, armii. I w tym sensie uważam, że bardziej racjonalne jest pójście razem, bo D'Hondt daje premię i wtedy PiS-owi i nam, jeśli pójdziemy razem do wyborów.
Panie Misiu, załóżmy, że no, idziecie razem na wybory, do wyborów z PiS-em, tak? Wygrywacie te wybory, ale nie macie większości. Czy z Konfederacją według pana powinniście wejść wtedy w koalicję powyborczą?
Panie redaktor, to jest, wie pan, trochę taka spekulacja, którą przypomina wróżenie.
No ja wiem,
ale... Są ponoć wróżki. Może pan redaktor się tam udać, pewnie pospekulują. Ja nie lubię spekulować.
Ale jestem, czy pan widzi w ogóle, wyobraża pan sobie koalicję z Konfederacją, tak?
Ja wyobrażam sobie na razie zwycięstwo w wyborach. No to jest wyobraźnia, która jest potrzebna.
Hipotetycznie, wygrywacie, ale brakuje wam większości. Czy idziecie z Konfederacją, tak czy nie?
Jeżeli się o coś walczy, to nie można zakładać jakichś negatywnych scenariuszy. Trzeba wierzyć. Jeżeli ktoś nie ma wiary w zwycięstwo, to powinien z góry zrezygnować z obecności w polityce, czy w każdej innej dziedzinie życia. My musimy postawić sobie cel zwycięstwo, a jeżeli demokracja rozstrzygnęłaby inaczej, to wtedy będziemy rozważać inne scenariusze.
I pytam pana,
teraz jest scenariusz number one.
Czy będzie pan, właśnie.
Jedynie co rozważam, to ten drugi scenariusz, który muszę brać, bo muszę być gotowy na wszelki wypadek, bo to do tanga trzeba dwojga. Są różne wypowiedzi pana Terleckiego i innych, więc kiedy wysłuchaliśmy te stanowiska, przygotowujemy się i na pewno wystartujemy sami, jeśli nie byłoby dla nas miejsca w ramach obozu, który buduje PiS. Natomiast więcej optymizmu. Ja mam prawo jednak wykazywać, pan redaktor, niekoniecznie pani za politycznym dziennikarzem. Ja jestem politykiem, który wierzy w zwycięstwo.
Jasne. To panie Misiu, czy Paweł Kukiz powinien się znaleźć na listach prawicy?
To jest sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Nas wiele różni z panem Pawłem Kukizem. Ma on pewnie swoje plusy w obszarze swojej działalności, ale są też sprawy, które nas zasadniczo różnią. I my na pewno nie będziemy w tej sprawie zabiegać o to, żeby pan Kukiz był na wspólnej liście. Natomiast pozostawiamy w tej sprawie, nie ingerujemy w wewnętrzne dyskusje PiS-u.
Właśnie, Paweł Kukiz uzależniał bycie na listach PiS-u sędziami pokoju, przeforsowaniem tej ustawy. Pan tę ustawę niekoniecznie popiera, prawda?
Jeżeli pan Paweł Kukiz uzależnia obecność na wspólnej liście od sędziów pokoju, to dobra informacja, bo ja też jestem sędziami pokoju. Ale tę ustawę, którą nazwano w sposób, można powiedzieć, całkowicie bezpodstawny sędziami pokoju, nie ma nic wspólnego z sędziami pokoju, ponieważ istotą sędziów pokoju jest to, że w danym powiecie, w danym województwie, w danej gminie wybierano by ludzi, którzy są znani od lat jako szanowani obywatele. Postrzegani są jako ludzie godni zaufania, którzy mogliby w sposób bezstronny rozstrzygać sprawy sąsiedzkie. Tak dzieje się w hrabstwach w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest kolebka tej instytucji. Natomiast to, co proponuje prezydent, popiera pan Kukiz, nie ma z tym nic wspólnego. Jest tego zaprzeczeniem. To jest tylko, nie chcę nazwać mocno, zawłaszczenie nazwy. Dlatego, że ta propozycja sprowadza się do wybierania młodych ludzi przywożonych w teczkach przez działaczy partyjnych do danego powiatu czy gminy. To jest zaprzeczenie idei sądów pokoju. Nie jesteśmy za tym, aby niszczyć tą piękną ideę. Jesteśmy za tym, aby ją ucieleśnić i prawdziwą wprowadzić w życie. Ale to nie jest ta ustawa. My taką ustawę przygotowaliśmy. Ona jest gotowa, wymaga tylko zmiany konstytucji.
Okej. Czy widzi pan następcę Jarosława Kaczyńskiego w obozie szeroko pojętej prawicy? Czy jednak prezes Kaczyński jest niezastępowalny? Jak pan to...
Jarosław Kaczyński jest człowiekiem o ogromnym doświadczeniu życiowym. Jest politykiem.
Ale kiedyś będzie musiał na tę emeryturę niestety przejść, tak?
Pan bardzo głęboko i daleko sięga w przeszłość. Ja aż tak takich spekulacji i wizji, które sięgałyby lat świetlnych, myśląc o polityce w pewnym kontekście, nie jestem gotów podejmować. Mogę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński w tym sensie jest gwarantem obozu, który różni się w różnych sprawach. W niektórych sprawach na sposób zasadniczy, na przykład między panem premierem Morawieckim, jego środowiskiem, a Solidarną Polską.
Czyli spaja ten obóz, tak, wasz?
Jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej. Natomiast na pewno Jarosław Kaczyński jest gwarantem tego, że można szukać kompromisów i porozumiewać się w ramach tego trudnego czasami obozu, niełatwej kooperacji i koegzystencji różnych środowisk mających nieco inną wrażliwość, inne myślenie w polityce i inne wizje co do przyszłości. Jeśli by Jarosława Kaczyńskiego zabrakło, to trudno mi sobie wyobrazić, aby ten obóz w takim kształcie mógł się zachować.
I przetrwać?
Nie przetrwał, na pewno by przetrwał, bo wie pan, no, nie ma ludzi niezastępowanych, ja jestem do zastąpienia, przepraszam, proszę się nie gniewać, pan redaktor pewnie, każdy z nas, jest, tak? Tylko miałby inną wówczas postać, na pewno nie byłoby Zjednoczonej Prawicy takiej, jaką znamy, a te zwycięstwa, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat, wiążą się ściśle z osobą Jarosława Kaczyńskiego jako gwaranta szukania pewnych kompromisów wewnątrz dużego obozu, jakim jest obóz Zjednoczonej Prawicy.
Mhm. Panie Mieszcze, kampania no, tak naprawdę ruszyła, chociaż oficjalnie nie ma tej kampanii. Czy PiS, czy Zjednoczona Prawica powinna wystąpić z waloryzacją i zaproponować waloryzację 500+.
Wie pan, wszystkie decyzje programowe będziemy podejmować wspólnie, proszę się nie gniewać, ale nie jestem gotów czynić tego.
Czy pan jako lider Solidarnej Polski,
tego, byłoby to wyrazem pewnej nielojalności mojej wobec partnera, gdybym w tej chwili chciał się licytować, bo każdy polityk w takiej sytuacji może tylko jedno odpowiedzieć. Natomiast będziemy ten program przedstawiać wspólnie. Mogę powiedzieć panu jedno, że gdyby nie skuteczna walka z przestępczością VAT-owską, który to sukces mam, nieskromnie teraz powiem, podstawy przede wszystkim przypisać mojej i działalności mojego zespołu ludzi, to nie byłoby 500+. Przypomnę panu, że w pierwszy rok naszej pracy rządu Zjednoczonej Prawicy to były wpływy z VAT-u na poziomie wpływów za czasów Platformy Obywatelskiej. Dopiero po wejściu w życie przepisów, które przygotowaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, i uderzeniu w mafię VAT-owską rozwiązaniami, które nie wierzył Donald Tusk, że można je skonstruować. Bo nie tylko w 500+ nie wierzył, on nie wierzył, że można skutecznie walczyć z mafią VAT-owską. Wprowadziliśmy zbrodnię VAT-owską, zagrożoną karą do 25 lat pozbawienia wolności, ale wprowadziliśmy też autostradę prowadzącą do serca tych zorganizowanych grup przestępczych, które spowodowały, że często te też działające z zagranicznej inspiracji podmioty po prostu zostały rozbite w ogromnej większości. I w Polsce te pieniądze się odnalazły, zaczęły trafić do budżetu państwa i przez to mamy pieniądze na różne programy społeczne. Te pieniądze masowo były wykradane z czasów Donalda Tuska. Są miliardy, setki miliardów, które wypłynęły z budżetu państwa, które mogły służyć Polakom. Tak Tusk dbał o nasze interesy, interesy Polaków.
Czy Zbigniew Ziobro chce wystartować w wyborach prezydenckich?
Nie, nie mam takich ambicji. Mamy wielu świetnych kandydatów w ramach Solidarnej Polski, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Jeśli mielibyśmy wyłaniać naszego kandydata, to sądzę, że znaleźlibyśmy
Czyli
kilku
znakomitych. Beata Szydło na przykład?
Beata Szydło jest przedstawicielką Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo wysoko sobie oceniam czas współpracy z panią premier Beatą Szydło. Nie kryję tego, że w wielu sprawach nasze poglądy były zbieżne i ta współpraca była bardzo dobra. No, ale nie wiem, czy będziemy wystawiać wspólnego kandydata.
No właśnie,
gdybyśmy wystawiali wspólnego kandydata,
no właśnie,
to wtedy z całą pewnością Beata Szydło
Mateusz Morawiecki
miałaby realne szanse znaleźć wsparcie Solidarnej Polski, ale to nie jest nasza decyzja, bo zawsze musi PiS wybrać swojego kandydata.
Jasne, to panie ministrze...
Natomiast nie każdy kandydat Prawa i Sprawiedliwości miałby z góry szansę wsparcia.
Czyli rozumiem, że szansa na wsparcie dla Beaty Szydło jest, ale na przykład Mateusz Morawiecki nie.
O tym decydowałyby, wie pan, jestem partią demokratyczną i o tym decydowałby zarząd partii. Ja miałbym na pewno też swoje zdanie na ten temat, które bym wyraził też. Ale czeka byłaby wola większości, tego nie wiem.
Ale pan rozumiem, no...
Wie pan, zdarzyło mi się przegrać głosowanie w Solidarnej Polsce i to uszanowałem. Także chociaż generalnie zwykle jak zajmuję jakieś stanowisko, to większość kolegów, koleżanek to popiera. Natomiast ja bardzo szanuję sobie to, że jesteśmy taką formułą na prawicy, gdzie jest dopuszczana dyskusja i w ramach głosowania szef przegrywa z większością i jesteśmy dalej zgraną grupą. Bo łączą nas wartości, łączy nas wspólny cel, łączy nas Polska, łączy nas za sprawy zasadnicze, a w różnych sprawach konkretnych, personalnych czasami możemy mieć różne zdanie.
Panie, że to zapytam jeszcze na koniec. Jakie pan ma relacje z Mateuszem Morawieckim, z premierem? Spotykacie się często czy nie często? Rozmawiacie, dyskutujecie? Czy jednak jest taka szorstka przyjaźń, że tak powiem?
Pan Mateusz Morawiecki jest premierem ze wskazania Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym w ramach rządu współpracujemy ze sobą, bo jest to niezbędne do tego, aby rząd mógł razem działać. Natomiast są sprawy, w których się różnimy i nie ukrywamy tych różnic między nami. Dyskutujemy, a czasami zajmujemy inne stanowisko. Na przykład my głosowaliśmy inaczej w trakcie rządu i potem w Sejmie w sprawie KPO, inaczej w sprawie warunkowości, w sprawie tych zmian, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Na pewno nie poparliśmy decyzji premiera o Fit for 55 i mieliśmy poważne pretensje i nigdy się nie zgodziliśmy, nie zgadzamy się na tą decyzję. Więc są też różnice. No, ale to nie jest tajemnicą, panie redaktorze. Nas różni program. Nie jest sprawy personalne. Personalnie mamy dobre relacje. Rozmawiamy, tak jak ja, z panem redaktorem i jeśli mamy okazję, nigdy te rozmowy nie przebierają jakiegoś przyjemnego charakteru.
Panie ministrze, święta tuż, tuż. Mamy Wielki Czwartek. Jak pan będzie spędzał święta? Rodzinnie, rozumiem, tak?
Tak, zawsze spędzam święta rodzinne, tak bożonarodzeniowe, jak i wielkanocne. To wielkie wydarzenie. Staram się też dzieciom przekazywać moją tradycję, którą jeszcze od moich dziadków też się uczyłem. I zaczynamy zawsze od Pisma Świętego. I jest ten istotny element religijny. Chciałbym, żeby mój starszy syn teraz Pasję oglądał razem ze mną, Mela Gibsona, piękny film, każdemu polecam, bo nie chciałbym, aby to było tylko spotkanie rodzinne, ale miał ten element duchowy, który pokazuje, że jest głębszy wymiar naszej krótkiej przejażdżki przez ten świat, niektórzy powiedzą pielgrzymki, przejazdu tramwajem niemal, który przemyka. Później jest coś jeszcze i o tym warto porozmawiać też przy okazji tych świąt. Życzę państwu...
Czy pisanki, tu jeszcze panie jeszcze to z życzeniami zaczekajmy, ale czy pisanki, jeszcze zapytam pisanki, czy będzie pan malował z dziećmi?
Tak, to babcia, to jest zlecenie babci, na pewno pisanki też będą. Będziemy z zajączkiem się później też i te pisanki otoczą zajączka, będziemy się później dzielić jajkiem. Tradycja jest bardzo piękna. Będzie oczywiście obowiązkowe też święcenie. Zawsze jest, więc to święconka trafia do domu, to jest podstawa do przeżywania tej tradycji. Ale mówię, to nie tylko rodzina, nie tylko tradycja, ale też poszukiwanie jednak pewnej głębi w ramach takiego codziennego życia, które czasami nam umyka. Warto zastanowić się nad tym, co jest nieprzemijalne, a nie tylko nad tą zwykłą codzienną doczesnością. Te święta stwarzają ku temu bardzo dobrą okazję.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Państwa i moim gościem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny i prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.
Bardzo dziękuję. Chciałbym też życzyć państwu, zarówno pracownikom, wszystkim dziennikarzom, swojej redakcji Super Ekspresu, ale też i wszystkim oglądającym nas zdrowych, radosnych świąt. wielkanocnych, by to zmartwychwstanie Chrystusa niosło nadzieję w Państwa życie, niezależnie czy macie sobie silną wiarę, czy też tej wiary nie podzielacie, to by ta nadzieja dobra, prawdy i miłości towarzyszyła w ramach tych spotkań wigilijnych. Wszystkim Państwu tego życzę.